Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i porozmawiamy sobie dzisiaj o Star Wars, a raczej o Star Wars, których nie będzie najpewniej, najprawdopodobniej. Wiedzieliśmy o tym, że po zakończeniu tej trzeciej trylogii Star Wars dostaniemy filmy, które już nie będą częścią sagi Skywalkerów, ale pewnie złożą się na kolejne trylogie, bo tak przynajmniej było zapowiadane. Po tym jak Lucasfilm rzekomo był zadowolony z The Last Jedi, Rian Johnson miał otrzymać swoją trylogię i zająć się nią po skończeniu jakichś tam innych filmów. Później dostaliśmy informację, że twórcy Gry o Tron serialowej David Benioff i D.B. Weiss mieli dostać swoją trylogię. Generalnie każdy miał dostać swoją trylogię, kto tylko się zgłosił. Ostatnio też dostaliśmy, znaczy tak, potem ogłoszono oczywiście ten plan, harmonogram powiedzmy produkcji Disneya na najbliższe lata, no i tam było miejsce na trzy filmy Star Wars, z czego ten pierwszy wiemy, że jest właśnie autorstwa Benioff i Weissa, natomiast nie wiadomo było, co z tymi filmami Johnsona. Johnson oczywiście mówił, że robimy tutaj, dalej produkuje te filmy, nie ma problemu. W międzyczasie już dostaliśmy informację, że Kevin Feige będzie produkował jakiś film ze Star Wars. Też nie było tam mowy o tym, czy to będzie film Johnsona, czy kogokolwiek innego. Natomiast ostatnio przy okazji wywiadu dla, to jest bardzo fajna nazwa, Bank Showbiz na jednej z premier, no właśnie Rian Johnson został zapytany o status tej trylogii dla Lucasfilmu. No i to jest pierwsza w sumie wypowiedź Riana Johnsona, która już jest w troszkę innym klimacie i trochę sugerująca troszkę co innego niż jego poprzednie wypowiedzi. Mianowicie powiedział tak, no zobaczymy. Ciągle rozmawiam z Lucasfilmem, kombinujemy, co tutaj możemy zrobić i zobaczymy, co się wydarzy. Będę po prostu zachwycony, jeśli się to wydarzy, ale póki co pracuję nad swoimi rzeczami. Więc no, to brzmi generalnie jak bardzo taka kurtuazyjna odpowiedź, mająca powiedzieć, że nie, no póki co to ten projekt no, jest na półce. I szczerze mam wrażenie, że zarówno Rian Johnson jest w takim momencie, że spokojnie może sobie poradzić bez Gwiezdnych Wojen i Lucasfilm jest w takim momencie, że raczej sobie poradzi bez Riana Johnsona, że ten rozwód wydaje mi się bardzo w tym momencie prawdopodobny. Co myślicie?
To wygląda, szczerze mówiąc, jakby w Lucasfilm były spore przetasowania. Gadamy o tym Feigim, gadamy o może zmianie kierownictwa, a przynajmniej zmianie kierownictwa tą częścią, nazwijmy to, kreatywną, a niekoniecznie całą. No bo Kathleen Kennedy dalej zostaje, ale ona jest ewidentnie nie radziła sobie na tym poziomie pracy z reżyserami, co było widać wielokrotnie, jak trzeba było zmieniać reżyserów w trakcie kręcenia. Star Warsy powoli zrobiły się z tego znane. Raz lepiej Rogue One, raz gorzej Solo. I wydaje mi się, że Rian Johnson jeszcze był częścią tego starego, nazwijmy to, układu. Jakby nie patrzeć, on robił Last Jedi jeszcze, kiedy te wszystkie rzeczy trwały. Być może to jest tym spowodowane, że właśnie tam muszą naprawdę porządnie wszystko poustawiać, bo czy ktoś lubi The Last Jedi, czy Force Awakens, czy Rogue One, czy cokolwiek z tych rzeczy? Wydaje mi się, że ja lubię większość z tych filmów, ale mimo tego ciężko mi nie przyznać, że mam wrażenie, jakby tam panował trochę bajzel taki organizacyjny. Po tym jak Solo, okej, okay, tutaj ma być coś o Boba Fecie, potem nie, potem tutaj spin-offy, dobra, to idzie na Disney+. I wydaje mi się, że właśnie ta trylogia Riana Johnsona najwidoczniej była pierwsza do odstrzału w momencie, w którym trzeba tam na nowo parę rzeczy ustawić. Przynajmniej tak mi się wydaje z wszystkich raportów, które dostawaliśmy.
Tak, szczególnie, że ta trylogia Johnsona to jest jeszcze to pokłosie tych wczesnych planów na te Gwiezdne Wojny, nie? Że oni też byli tam bardzo, widać, rozchybotani, jeśli chodzi o to, w którą stronę iść, nie? Bo mieliśmy tego Abramsa, który no, zrobił im ten bezpieczny film, który miał znowu zestartować miłość do Gwiezdnych Wojen, no i chcieli iść później coś innego próbować, nie? Tak mieliśmy, czy to Rogue One, który miał troszkę z innej strony pokazać świat Gwiezdnych Wojen, czy Ostatni Jedi, który też się wyrywał z tych takich twardych uwarunkowań tego świata, które wiemy, jak ma wyglądać film gwiezdnowojenny i fani też się wypowiedzieli, fani, jak ma wyglądać ich wymarzony film gwiezdnowojenny. I te wczesne plany na tą trylogię Johnsona to było właśnie jeszcze przed tym wszystkim, nie? Przed tym, jak zobaczyli, że naprawdę, jak może się wykrystylizować jakaś droga do tego całego spójnego uniwersum. Pojawiły się, wiadomo, później Disney+, pojawiły się inne plany i też umówmy się, pewnie ta trylogia Johnsona to też nie było coś przyklepanego, że on na 100% będzie to robił, tylko to były jakieś luźne plany, które wiadomo, później te informacje wyleciały. Też powiadomo, po Ostatnim Jedi to musiało być w prasie rozbuchane i nakreślone, bo to jednak był reżyser tego filmu i może coś tam z nim będzie, ale to pewnie nigdy nie były aż tak twarde plany, żeby iść akurat w tą stronę, że mogli to w każdej chwili zmienić, nie? Dlatego też Johnson się przez długi, długi czas nie wypowiadał o tym w żaden konkretny sposób, nie? I wszyscy tego unikali, nie? Tylko gdzieś tam jest ta trylogia Johnsona, a teraz po tych kolejnych wpadkach, po tych zmianach, przetasowaniach, po powrocie Abramsa, po tym, co się stało z Solo, no to nie dziwię się, że próbują teraz to jakoś poukładać, żeby to jednak miało jakąś spójną wizję. Szczególnie, że no, ten Johnson im z tą swoją wizją uciekał mocno od tego, czego pewnie Disney, wiesz, chce od tych głównych filmów, od tych epizodycznych, nie? Żeby one jednak były bezpieczne i bardziej uniwersalne, nie? Niż takie z większym wariactwem. No, jak było u Johnsona?
Czy mówisz w tym momencie, że to było luźne raczej stwierdzenie, że znaczy luźne plany na tą trylogię Johnsona? Ja bym poszedł dalej, ja bym stwierdził, że tam na większość rzeczy to były luźne plany. Ja nie zdziwiłbym się, gdybyśmy jeszcze niedługo usłyszeli, że panowie od Gry o Tron również nie będą robić swoich filmów. Na razie robią, na razie jak ich zapyta ktoś, to robią, ale mówię, 50-50. Jeżeli nie zdziwi mnie, jeżeli zostaną, nie zdziwi mnie kompletnie, jeżeli okaże się, że oni też nie robią, bo też nie łapią się do, nie wiem, nowego kierunku. Ogólnie miałem wrażenie, to tak jak Łukasz powiedział na początku, że on dostaje trylogię, oni dostają trylogię, że Disney się chyba trochę przeliczył i przestrzelił z Gwiezdnymi Wojnami, myślę, że Solo im to uświadomiło bardzo i chyba tam była w pewnym momencie jakaś taka dziwne było przeświadczenie, że jeżeli zrobisz cokolwiek i walniesz na tę łatkę Star Wars, to się sprzedaje jak cholera. Jeszcze Rogue One, który zrobiłeś i wow, miliard, nie? Rogue One, nie, jak nie wiadomo co, no to na pewno, to już w tym momencie kto nie weźmie tych Star Warsów i jakiej historii nie zrobię, to będzie gwarantowany hit. I myślę, że w pewnym momencie tam było takie przeświadczenie i dlatego jakby rozdawali te swoje trylogie. Chcesz robić trylogię, chcesz robić solo film, chcesz robić taki, rób wszystko, to i tak się sprzeda. I wydaje mi się, że Solo był trochę takim otrzeźwiaczem w tej kwestii.
No, w ogóle w Solo widać, jaki to był poligon, nie? I że tam kupa osób decydowała i
pierwszy
sama
raz
zmiana
nie wyszło.
Tak, sama zmiana właśnie twórców, którzy wydawało się przed rozpoczęciem w ogóle prac, że oni mają konkretny plan na to, no świetni twórcy, że dadzą im wolną rękę i wszyscy, wiesz, podjarani, że to będzie ten film, gdzie ci autorzy z pazurem zajmą się taką, wiesz, ikoniczną postacią, a tutaj nagle oni wylatują, tu są jakieś zmianki, wchodzi Ron Howard, który jest sprawdzony, przeżarty już na kinie i no widać było, że tam się motają jak się tylko da, nie? Potem wiadomo ilu ludzi tam jest decyzyjnych, nie? To nie jest tak, że Kathleen Kennedy coś powie i tak będzie, nie? Tam jeszcze z 15 innych osób wchodzi i mówi, a może coś tam, może pokombinujemy.
No Kazdan w tym momencie był. Tylko nawet w tym momencie ja jestem przekonany, że oni po Rogue One też uznali, że to nie problem. Czy to Kathleen Kennedy, czy ktokolwiek inny stwierdzili, że ej, w Rogue One też zmieniliśmy reżysera i to sprzedało się. Więc mówię, wydaje mi się, że tam w momencie po prostu było przeświadczenie, jak tych filmów nie zrobimy, co z nimi nie zrobimy, wywalimy reżyserów w trakcie, to i tak są Gwiezdne Wojny, to i tak pójdzie. I no, poszło.
Znaczy, jeszcze warto tutaj podkreślić, że to też nie jest jeszcze oficjalne ogłoszenie rozwodu, nie? Więc też nie mówimy tutaj, że na 100% już nie będzie Ryana Johnsona, więc też nie myślę tego w ten sposób. Natomiast no, już takie wypowiedzi widzieliśmy w wielu przypadkach, choćby w przypadku Bena Afflecka i jego potwierdzania, że no ja gram Batmana totalnie, będę grał Batmana do końca życia i tak dalej. O, i Ben Affleck dzisiaj już no, nie jest Batmanem, nie? Z Henry Cavillem było podobnie, póki co jeszcze recastu nie było, ale też nie byłbym wówczas zdziwiony. No i tutaj to brzmi bardzo podobnie, natomiast kto wie, może za, nie wiem, 5 lat się dogadają, nie wiadomo. Natomiast też wydaje mi się, że no, tak jak wspomniałem, na rękę będzie jednak Lucasfilmowi się z Johnsonem pożegnać, bo też każdemu korpo będzie na rękę gaszenie pożarów jakichkolwiek, nie? Wiadomo, że jest sporo osób, którym się Last Jedi nie podobał. Oczywiście jest garstka generalnie tej toksycznej części fandomu, którym się nie będzie nie podobało wszystko, ale to jest mniejszość. Jest jeszcze grupa, której generalnie nie będą się brały Gwiezdne Wojny, do nowych Gwiezdne Wojny, ale jestem przekonany, że jest sporo osób, które po prostu oczekiwały znowu starego, dobrego, wiecie, JJ-owania, tak jak w Force Awakens, a dostali coś kompletnie innego, trochę inny film. No i w związku z tym byli niezadowoleni, nie, mimo wszystko. Nawet nie ze względu na to, że to było coś nowego, ale ze względu na to, że to bardzo się jednak odbiegało od tego, co było w Force Awakens. I widać po tym, jak jest promowany Rise of Skywalker, że to jest znowu, słuchajcie, znowu to, co lubicie. Patrzcie, Imperator. Patrzcie, znowu Sokół Millennium i tak dalej. Wszystko, co znacie i to, co lubicie. I nie dziwiłbym się, jeśli mimo wszystko uznaliby, że no to lepiej Ryanowi Johnsonowi podziękować, bo teraz jakiekolwiek ogłoszenie związane z Ryanem Johnsonem to już będzie outrage w internecie i flame i tak dalej i po co Lucasfilm miałby mieć to na głowie? Co innego oczywiście, gdyby Johnson był już zaangażowany mocno w tę produkcję, już by te produkcja powiedzmy trwała i film byłby kręcony. Wiadomo, że wtedy stawaliby w 100% za Johnsonem i tak dalej. Ale w tym momencie, kiedy to były tylko plany, jakieś luźne koncepty, no to myślę, że nie ma problemu, żeby się tutaj pożegnać. Tym bardziej, że znowu, Johnson też raczej nie narzeka na to, że nie będzie miał do czynienia z tymi wszystkimi ludźmi na Twitterze i gdziekolwiek indziej. A jak pokazuje jego film, który nadchodzi, no to jest wciąż świetny reżyser, który sobie spokojnie poradzi w Hollywood, nie? Radził sobie przed Gwiezdnymi Wojnami, poradzi sobie spokojnie po.
Jeszcze jeśli chodzi o właśnie te różne gaszenie pożarów, no mówię, ja się cały czas nie dziwię, jeżeli po lekkim zniesmaczeniu i lekkiej krytyce, z jaką spotkał się ostatni sezon Gry o Tron, to tam również wstrzymali trochę hamulce poszły, jeśli chodzi o produkcję tych dwóch panów. Dlatego, że gdyby Gra o Tron skończyła się naprawdę, gdyby ten ostatni sezon był uniwersalnie kochany, gdyby miał opinie takie jak na przykład Breaking Bad, ostatni sezon, gdzie praktycznie wszyscy byli zachwyceni, jak ta historia została pięknie dopięta, jak historia jednego, no wiadomo, jest kontynuacja innego bohatera, ale jest głównego wątku zakończona i tak dalej. Gdyby ogólnie to zbierało same pochwały, gadano o tym tylko w superlatywach, to pewnie Disney by ich wypychał natychmiast na front, natychmiast próbowaliby pokazywać, że to jest bardzo ważny projekt, że to jest... Już byśmy słyszeli o jakichś już ich rozmowach, o tym, że to już powstaje. No ale wiadomo, jak w Hollywood działa to słynne powiedzenie "What have you done for me lately?", czyli jaki twój był ostatni projekt, jakie są twoje... Nieważne, że byłeś świetnym reżyserem czy kimś takim, jeżeli ostatni twój projekt był naprawdę nielubiany, był naprawdę sporą bombą, no to w tym momencie i tak jesteś gorzej postrzegany, więc patrząc na to, jak ich ostatnia część Gry o Tron została przyjęta, no to nie dziwię się, jeżeli właśnie w ramach gaszenia pożarów nie tylko Rian Johnson, ale oni też zostaną na czas nieokreślony odsunięci od projektu.
Wiesz, jesteś gorzej postrzegany, chyba że masz już 150 lat i jesteś z tej, wiesz, tej wielkiej epoki.
Też nie do końca. Znaczy wtedy musisz zrobić kilka w top. Na przykład popatrz, jak było z Ridleyem Scottem, który do Marsjanina, dopiero w Marsjaninie ktoś tam w niego znowu uwierzył i znowu w niego zainwestowano pieniądze, ale do Marsjanina już do Ridleya wszyscy coraz bardziej podchodzili, wiesz.
Nie, jednak kasę w niego ładowali, bo to nazwisko.
Coraz mniej.
Nie sądzę. Ridley zresztą ma sam kasę, żeby produkować filmy.
Ridley ma sam kasę.
Znajdzie współprodukujący.
Ale tak samo, nie wiem. Są, okej, to co mówisz tyczy się reżyserów, oni muszą zrobić kilka w top, żeby kilka mocnych w top, żeby trochę od nich odejść. Natomiast w miarę nowi, w miarę jeszcze świeży reżyserzy, którzy dopiero tam jeden, dwa hity mają ze sobą, no to oni wystarczy, raz im się noga podwinie i już jest problem.
No, tym bardziej, że no, w tym temacie jest kompletna cisza, nie?
To o tym
powiedziałeś. No, nic kompletnie się w związku z tym nie dzieje, więc troszkę jest z Johnsonem.
A wiesz, że chcieliby kuć żelazo póki gorące, jeżeli ta Gra o Tron byłaby dalej naprawdę hitem, jeżeli wszyscy dalej by wspominali, jak doskonale ten sezon się skończył.
Tak, i wiesz, że oni pewnie byli przekonani o tym, że to będzie dalej hit, będzie na tym fali cały czas wznoszącej, oni będą, nie, jako twórcy, no, ale tu wiesz, abstrahując od tych nagród, które dostali wszystkie, bo które, no, wiemy jak to zadziałało, ale sam tego poziom, no, był jaki był i fani się do tego odnieśli, ludzie, którzy to widzieli, krytycy się do tego odnieśli, no i się dziwię się, jakby to też było w takich spowijakach jak z Johnsonem dokładnie, że można to od razu pod dywan zamieść, plus oni też muszą mi najpierw sprawdzić, jak oni się, wiesz, sprawdzą w produkcji za taką kasę, wiesz, to jest zupełnie inna praca niż w telewizji, nie? Widzieliśmy chociażby w przypadku drugiego Tora, nie? Gdzie też wzięli twórców, bo Gra o Tron jest super i wszyscy ją uwielbiają, no a film był jaki był, nie? I to było straszne, ciężkie było przejście, nie? Na ten zupełnie inny sposób pracy i tutaj też się nie zdziwię, jakby gdzieś ich tam sprawdzali.
Znowu, o ile dadzą im szansę, nie? Josh Trank też miał robić Gwiezdne Wojny, Trevorrow też miał robić Gwiezdne Wojny i po kolei miałeś tych gości, którzy gdzieś tam coś zrobili takiego, że nagle, wow, to jest nowy, wschodzący tutaj super talent w Hollywood, potem robili drugą rzecz i nagle, okej, to panu podziękujemy.
No tak, ale to jest właśnie tak, że wiesz, że te zapowiedzi wylatują w sieć i one są już jak przyklepane już na 100%, nie? A to wiadomo, że są wszystko luźne rzeczy, bo oni ich sprawdzają, no tak jak było z Trevorowem, nie? Że to na pewno trzecia część będzie jego, nie? No. Dajcie spokój.
Się zorientowali, że... No,
a wcześniej już Trank, nie? O, zrobił Kronikę, on ma dobre podejście do postaci, ten gość wie, jak się zajmie, postawa do C4.
Aczkolwiek Colin Trevorrow, no, ma w rękach cały czas jedną z największych marek w kinie, więc...
On sobie poradzi.
Radzi sobie całkiem nieźle.
Niech sobie ma, ale niech nie wychodzi poza nią.
Natomiast jeszcze a propos gaszenia pożarów, no to w ogóle trochę można by współczuć Lucasfilmowi, bo najpierw chcieli ugasić pożar z Johnsonem. Podejrzewam, że Benioffa i Weissa zakontraktowali jeszcze przed tą grą o Tron i
na pewno
też się trafili z tym. No i podejrzewam, że to jak tylko przyszedł do nich Kevin Feige i powiedział, że chce produkować film, to po prostu z otwartymi ramionami, tak, wreszcie. No bo słuchajcie, kto miałby, czyje nazwisko miałoby nahypować fanów znowu i zagwarantować im, wiecie, oczekiwany wysoki poziom, no jak nie gość, który zrobił wielki sukces MCU, nie, w tym momencie. Więc no to jest po prostu, spadło mi jak z nieba prawdopodobnie i podejrzewam, że jak tylko coś ruszy z tym projektem, to nazwisko Kevina Feige będzie absolutnie wszędzie.
Jeszcze tylko się odniosę do Benioffa i Weissa, bo w ogóle jest przecież duża spekulacja o tym, że w dużej mierze właśnie cała gra o Tron potoczyła się tak, jak się potoczyła, bo panowie dostali lepsze posadki. Dlatego, że to, jakby nie patrzeć, studio, w tym wypadku stacja, chciała mieć więcej sezonów. Przecież oni chcieli mieć więcej dłuższych sezonów. To był serial, który tylko by im się opłacało dać kolejny sezon, jeszcze trochę odcinków dodać, HBO złoto, nie? A to oni nalegali, że skończą to szybciej, że będą w stanie to zrobić w krótszym terminie, z mniejszą ilością odcinków, z mniejszą ilością sezonów. Więc to wszystko wskazuje, jakby po prostu dostali cieplutkie posadki w Star Warsach i stwierdzili, okej, to zawijamy ten interes, bo i tak nam się kończy, a jak zawiniemy go teraz, to tam na nas czekają posadki, a jak nie, to możemy je stracić. I szczerze mówiąc, to byłaby trochę karma, jakby w Hollywood pokazane, że jakby olanie fanów i rzucenie się po prostu na ciepłą posadkę może wcale nie wyjść najlepiej. Więc nie, żebym im kibicował, żeby nie dostali pracy, bo nie chcę, żeby ktokolwiek był bez pracy, ale w tym momencie to może byłaby taka...
W tym momencie kibicuję im, żeby nie dostali
pracy. To może byłaby taka nauczka na przyszłość dla różnych osób.
No nie, no faktycznie, to się tak przypadkiem zbiegło zupełnie, to ogłoszenie, dokładnie, ich nazwisk i ten...
I nagle, oj, to robimy mniej, Gry o Tron, sorry.
No, mogli to oddać.
Mieliśmy tak, no o to chodzi, mogli to oddać, ale... Ale nie, skończymy.
W sensie, ja się nie dziwię, że nie wiem, że po tych iluś tam sezonach chcieli przejść do innego
nie,
projektu.
Absolutnie.
Ale właśnie, mogli spokojnie oddać to po prostu
absolutnie,
w czyjeś ręce i już.
I jeszcze najlepiej, że wtedy byłby win-win, bo jeżeli by wyszło dobrze, to by mówili, że to jest ten serial, który oni rozpoczęli, a jakby wyszło źle, no to spieprzył się, jak oni odeszli. Więc tak czy inaczej by byli wyniesieni na piedestał, a tak... No, dlatego mówię, może zasługują, nie żebym mówił.
No dobra, to pomówmy w takim razie jeszcze o Rianie Johnsonie, bo zahaczyłem o ten temat Knives Out i jakoś nie mieliśmy okazji pomówić o tym filmie, a trzeba, bo w tym momencie mówi się o nim jako o jednym z Oscarowych faworytów, filmie, który najpewniej będzie nominowany w pewnie nie jednej kategorii. Jak się spojrzy na Rotten Tomatoes i na te pierwsze recenzje, które są, których jest 90, to jest 99% pozytywnych, co jest no, niesamowitym wynikiem. No i wszystko wskazuje na to, że szykuje się naprawdę bardzo dobry film i zresztą już pomijając te pierwsze opinie i tak dalej, no to sama obsada wygląda super, nie?
Pierwszy
z Christian Evansem, Danielem Craigiem, Anną de Armas, Jamie Curtis, Michaelem Shannonem, Donem Johnsonem, Toni Collette, no po prostu tutaj w ogóle można by dzielić kilka filmów, nie? No i oczywiście był też jeden zwiastun czy dwa zwiastuny były? Chyba dwa
zwiastuny
były. No i to są świetne swoją drogą i to jest... bardzo taki film w starym stylu, nie? Taki typowe murder mystery i...
Nikt nie opuści tego pokoju, póki nie dowiem się, kto zabił, nie? Tylko...
Tak, a jednocześnie jest takie, wydaje się takie bardzo lekkie i takie jest to ładne określenie angielskie, tongue-in-cheek. Nie wiem, no kurczę, ja jestem strasznie zajarany tym projektem i w sumie trochę cieszę się, że mimo wszystko dosyć spokojnie z tymi Gwiezdnymi Wojnami, bo szczerze mówiąc to wygląda ciekawiej niż machanie znowu jarzeniówkami wbrew pozorom. I wiesz, u Johnsona widać to, że on potrafi czerpać z tych różnych gatunków i nadać im jakiś nowy spin, nie? I widać to zdecydowanie po tym Knives Out. Po tym festiwalu chrapania, którym było morderstwo w Orient Expressie, ja chętnie obejrzę znowu coś w tym guście, jakąś właśnie jakiś film w stylu Whodunit, który zaraz będzie ciekawy i który będzie miał ciekawych bohaterów, nie? To zaraz, jest, to jest coś, co ja bym chętnie zobaczył.
Dostaniesz za śmieć na Nilu, też od Kenneta Branagha. Super obsada, Agatha Christie.
Tak, to są dokładnie te filmy, w których sam masz wrażenie, że gdzieś tam umierasz razem z ofiarami tych filmów.
Żeby w ciebie ktoś zamordował.
Ja prawie zasnąłem na tym filmie, na Morderstwie w Orient Expressie nowym, prawie zasnąłem. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem, nie wiem, to było jak może pierwszy Zmierzch. To był jedyny raz, kiedy zdarzały mi się lekko przykimać w kinie. Ten film był tak kosmicznie nudny.
W ogóle to było kosmiczne, że to jest film, którego kupa osób wie, jakie będzie zakończenie, wie, jak się będzie... No, to jest klasyczna historia już była tysiąc razy adoptowana, nie? Książka też jest klasykiem. I tutaj musisz jednak się starać, żeby ten film się zaangażował w inny sposób, nie? Bo już nie czekasz na to,
wiesz,
kto to zrobił,
zabił,
nie?
Ale...
Tak, wiesz, kto zabił, wiesz, jakie jest związanie i chcesz, żeby ten film dobrze wyglądał. A tak się wlekło do niego i tak jak, wiesz, jak Brana to odwlekał, że ale będzie zaskoczenie na koniec, ale będzie zaskoczenie. Ja mówię, kurczę, nie, to już... To nawet nie możesz mówić o spoilerach w przypadku tego filmu, nie? Który już był, mówię... Tysiąc razy adaptowany i znasz.
No dokładnie, on to robił tak jakby jest... to zakończenie było kluczem, a to...
Tak. I wiesz, że ze śmieciem na Nilu będzie dokładnie tak samo, nie? To też ludzie wiedzą, jak ona się skończy. No, ale nieważne, wracając do Ryana Johnsona. Tutaj masz Hudunit, ten wiadomo gatunek, nie? Kto to zrobił, że Lokaj zamordował. A tutaj, po pierwsze, nie wiesz... No, nie spoileruję, nie wiem, czy może Lokaj. Nie zdziwiłbym się, jak u Johnsona to był Lokaj, nie? Ale mamy tą historię, gdzie tutaj nie wiemy, jakie jest zakończenie. To już jest fajne, nie? Że idziemy z tego, wiesz, tak naprawdę nabuzowani i będziemy się zastanawiać, jak to się skończy. Ale już po zwiastunie widać, jak bardzo Johnson stawia po pierwsze na aktorów, żeby to było, wiesz, angażujące, żeby oni się mieli, wiesz, miejsce na zabawę. Kurczę, jak widzisz Chrisa Evansa w tym zwiastunie.
On się bawi,
nie? Jak się bawi, jak on jest, wiesz, wyrwany, już nagrał się tego Kapitana Ameryki i teraz może coś innego pokazać, nie? I on to wykorzystuje w pełni. I to pewnie będzie super na filmie wyglądać, ale oprócz tego widać też, jak Johnson, jaką wagę przykłada do tego, żeby ten film się, wiesz, był świetnie zmontowany, żeby był, wiesz, zaskakujący wizualnie, bo to naprawdę fajnie wygląda, ma tempo, jakbyś oglądał, nie wiem, Guya Ritchiego, który nagle się bierze, wiesz, za taką właśnie murder mystery, nie? I, kurczę, ma to fajne tempo i ja, wiesz, pisałem, jak to tylko się pierwsze newsy pojawiły, nikt o tym nie mówił, nie? Bo to Ryan Johnson tam robi ten swój malutki film. To jest ten, jak Josh Whedon robił te swoje szekspirowskie, nie? Zebrał wszystkich aktorów, którzy są jego kumplami, nie? I zrobił sobie ten mały filmik, którego nikt nie obejrzy, nie? I to tak wyglądało na początku z Johnsonem, nie? Że on zrobi sobie ten mały filmik, tą murder mystery, obejrzy to 5 osób i będzie fajnie, pewnie kiedyś będzie kultowe po latach, nie? A tutaj jak widzę, jak z miesiąca na miesiąc większy hype się robi, są te recenzje, już się mówi o Oscarach w przypadku, wiesz, i aktorskich, i technicznych, i scenariuszowych, to mówię, wow! Czy zapowiedzi wyglądają super.
Tym bardziej, że wreszcie Daniel Craig może zagrać taką rolę, jaką bardziej miał, jak grał Bondy w Kasynie. Kiedy on, tylko w Kasynie, on był tym takim trochę bardziej Rogero Moore'owatym Bondem, że tak powiem. A potem mu już cały czas kazali grać tego, takiego, wiecie, tego smutnego twardziela, tego gościa, który tylko jest cały czas smutny, czasem rzuci jakimś tekstem, ale generalnie... A Daniel Craig potrafi naprawdę wykrzeszać z siebie fajną charyzmę, jeżeli ma odpowiednią rolę do tego i mam wrażenie,
dawno że... nie widziałem właśnie.
I właśnie o to, ale właśnie ja pamiętam to z Kasyna, nie? Kiedy w Casino Royale on był jeszcze tym Bondem, który miał masę charyzmy, jak grał przy stole, nie? W pokera i tak dalej. I od tego czasu tego nie było. A w tym trailerze znowu to widzę. W tych trailerach znowu widzę tego cwaniaka Daniela Craiga. Tego gościa, który tutaj od razu przynajmniej robi wrażenie, że jest inteligentniejszy od wszystkich w pokoju. Czy jest, to się okaże, jak film obejrzymy, nie? Ale sprawia to wrażenie. I to jest super zobaczyć, że wreszcie Craiga trochę udało się wyciągnąć Ryanowi z tego z bardzo zaszufladkowania, na które trafił będąc Bondem. To jest jedna rzecz, ale sam ten trailer w ogóle jest, trailery są o tyle fantastyczne, że one same mają takie niesamowite tempo. Tutaj właśnie nie tylko sam film, bo film ewidentnie zbiera świetne recenzje i mnie to cieszy, ale już komukolwiek, kto montował ten trailer, powinni dać kurde awans, dlatego że jakby samo tempo, samo napięcie w tych zwiastunach jest takie, że ten zwiastun się przyjemnie ogląda. Jakby nie tylko to, jaki film zapowiada, ale już teraz czujemy to tą namacalną intrygę. Już się zastanawiam, kto zabił, już się zastanawiam, co zaszło w tym domu, jeszcze widząc ten zwiastun. I to już jest naprawdę dość świetna robota.
Tak, nie masz tego szczucia, wiesz, tylko znanymi twarzami, jak to jest najczęściej w przypadku takich projektów, nie? Że nieważne jaki jest film, i tak aktorzy to sprzedadzą, nie? Tutaj widać, że jest postawione naprawdę dużo serca jest włożone w to, żeby sprzedać ten film jako film, nie? Jako właśnie przez fajny montaż, przez inne fajne zagrywki, a nie tylko przez to, że patrz, zebraliśmy Kapitana Amerykę, nie? I wszystkich innych, którzy są teraz, wiesz, super na topie, albo których kojarzycie, nie? Bo są znani.
Nie, no i wygląda niesamowicie, nie? Te zdjęcia i ogólnie scenografia jest cudowne. Co ma znaczenie szczególnie, że akcja się będzie rozgrywała pewnie w jednym, głównie w tym jednym domu, nie? I pewnie rzadko będziemy wychodzić na zewnątrz. W związku z tym, no jeśli w tak ograniczonej przestrzeni cały czas, nawet w samym trailerze znajduje się co chwilę coś naprawdę, na czym można zawiesić oko, no to robi wrażenie. Także no fajnie będzie wrócić wreszcie do tego gatunku. Właśnie, a propos tego, co powiedziałeś, że to nie jest tylko szczucie twarzami. Czy pierwszy trailer do śmierci w Orient Expressie, morderstwa w Orient Expressie, to nie był po prostu najazd na kolejne.
Tak, wszystkich jak przechodził.
I jeszcze muzyka Image Dragons.
Tak, było tak, że Poirot przechodził przez cały przedział, nie? I na wszystkich spoglądał, nie?
Przy Image Dragons, żeby jeszcze ewentualnie do tej demografii trafić. Może jeszcze ich się uda skusić do kina.
No. Ej, Jezu, i ta śmierć na Nilu będzie dokładnie tym samym. Jaka śmierć.
Ale tak, dokładnie. Różnica w tych trailerach jest właśnie taka, że tutaj już w trailerze starają się chociaż jednym zdaniem nadać osobowość każdej postaci. Widzisz, jaki charakter ma Jamie Lee Curtis, jej postać. Widzisz, jaki charakter ma właśnie Chris Evans.
No.
Świetnie wybrane...
Masz Anthony Collette, która wygląda tak, jakby ona zamordowała
tak,
pewnie wszystko.
Świetnie wybrane po jednym zdaniu albo jakiejś szybkiej wymianie zdań, natychmiast nakreśla ci charakter tych postaci. I widzisz, że są ciekawe postacie już po trailerze. Kiedy właśnie w Morderstwie w Orient Expressie to był tylko najazd na twarzy, nazwisko, najazd na twarz, nazwisko, najazd na twarz, nazwisko, idźcie do kina. Jest różnica zdecydowanie.
W ogóle się też dzisiaj zapomina, że jednak Ryan Johnson to jest świetny reżyser, nie? Który ma genialny zmysł wizualny i potrafi, wiesz, się bawić tymi gatunkami na całego. Kurczę, Brick, to dzisiaj to jest najlepsza, dla mnie jedna z najlepszych wariacji na temat kina noir, nie? Że, wiesz, wziął wszystkie zagrywki, które znamy z tego kina detektywistycznego, klasycznego, tylko przeniósł to w rejony, wiesz, szkoły średniej, nie? Gdzie jest morderstwo, jest wszystko, tylko się dzieje na tym terenie, nie? Świetne filtry, świetny montaż, kurczę, zimny film, porażający momentami naprawdę. Później mieliśmy, wiesz, na przykład Niesamowitych braci Bloom, którzy też wyciągają wszystko z tego takiego, wiesz, Wes Andersonowego klimaciku, ale też aktorów potrafił ładnie zespolić z tym, co się dzieje na ekranie i z historią, nie? Że nie ciągnęli tylko znane twarze, nie ciągnęły tego, tylko też właśnie historia, montaż i o tym się zapomina. I to też zresztą Ostatni Jedi wygląda wspaniale.
Żaden film ze Star Wars nie wyglądał lepiej niż The Last Jedi. Przecież dokładnie. To, co tam, te kadry, które tam były.
Kurde, nawet najgorsza scena w kasynie, to kasyno dalej wyglądało fantastycznie. Tak, to, że nie było tam skrawka sensownej fabuły i ciekawego wątku, to jakby inna sprawa, ale sam projekt tego kasyna był dużo ciekawszy niż cokolwiek we wcześniejszej części.
Tak, ale i w ogóle ta przemyślana, wiesz, na przykład fiksacja na palecie barw konkretnej, nie? Wiesz, z tymi czerwieniami i z bielą. Jak, wiesz, jak zobaczyłem w finale, że masz tą solną planetę, gdzie jak się poruszysz, to się czerwona robi, nie? To mówię, fuck, jakie to jest, wiesz, przemyślane i w duchu tego, wiesz, tych wszystkich zapowiedzi, plakatów, wszystkiego i całego w ogóle tego ideologicznego podejścia, nie? Że są Sithowie, wiesz, jasna i ciemna strona mocy, nie? I to wszystko w tak piękny sposób zostało połączone, nie? Ja czapki z głów.
Nie, no dlatego właśnie ja mimo wszystko, znaczy rozumiem tą decyzję, no już zakładamy, że tak jest, że Johnson nie będzie jednak robił żadnych filmów ze Star Wars na razie, ale ja bym mimo wszystko bardzo chętnie zobaczył taki film, właśnie szczególnie oderwany od jakiejkolwiek sagi, jakiejkolwiek, nawet to nie musi być trylogia, to będzie po prostu jeden film, bo ja też trochę jakby nie czaję tego pomysłu, żeby od razu oddawać całą trylogię komuś, na zasadzie zrób jeden film, jeśli jest dobry, no to niech tam będzie furtka na kontynuację. Czyli i tak dalej. Jasne, w sensie rozumiem, że ten pomysł z oddawaniem każdego filmu w trylogii innemu twórcy się troszkę nie sprawdził w tym przypadku i podrząsanie to najbardziej widać, ale wydawało mi się, że lepszym pomysłem byłoby najpierw zacząć od jednego filmu i potem robić dalej. Jak nie wyjdzie, to po prostu odpuścić, nie? I robić coś innego. Ale gdyby Johnson miał dostać jakiś film, gdzie on mógłby sam opowiedzieć jakąś historię i znowu na przykład właśnie pójść w jakieś gatunkowe kino i użyć tego swojego, tej swojej naprawdę lekkiej ręki do grania różnymi konwencjami, żeby zrobić film Star Wars, no to kurczę, myślę, że by był świetny film w tym momencie. Trochę szkoda w tym momencie, że go zaangażowali do The Last Jedi, gdzie widać było, że te elementy, które dostał w spadku poprzednim filmie, mu tylko wiązały ręce.
Strasznie go krępowało.
Widać było, że wiesz, musi coś wymyślić z tym Finem, który mu był akurat niespecjalnie potrzebny tutaj, więc wrzućmy go gdzieś tam w jakąś misję, niech coś tam muszą zrobić, coś, co będzie potrzebne potem. Widać było, że nie był w ogóle tym zainteresowany.
Nie miał sensu żadnego, ale to widać, strasznie go to krępowało. Ja właśnie nie ukrywałem nigdy, że nie jestem wielkim fanem Last Jedi. Jest tam cała masa fajnych pomysłów i rzeczy, których uwielbiam. Wątek Luka na przykład uwielbiam. Ale jednocześnie cała masa, no, cały ten pościg z Resistance uciekający, wszystko co tam się działo, właśnie wątek Fina i tak dalej. I mam wrażenie, że właśnie jest dokładnie tak. Gdyby Ryan Johnson dostał jakiś kompletnie oddzielny film, coś jak może Rogue One, może nawet jeszcze bardziej oddzielony od tego, pewnie byłbym nim zachwycony. A wydaje mi się, że właśnie przez to, że był gdzieś tak w środek strzelony, robisz film w środku sagi, czyli masz korzystać z tego, co zrobił wcześniej JJ i jednocześnie zostawić furtkę dla kolejnego twórcy, w tym wypadku JJ, ale wtedy jeszcze nie wiadomo, wtedy wiadomo, nie robił to dla różnych osób, to wydaje mi się, że to strasznie mu rozwaliło film i to ja absolutnie jakby nie, dlatego go nie winię za to, że Last Jedi mi się generalnie nie podoba, bo...
Tak, wiesz, bo Johnson jest autorem w takim, wiesz, starym stylu, jak w francuskiej nowej fali, tak, autor. No mówię, jak francuska nowa fala, nie? I że on wchodzi, career du cinema, jak to określili na łamach tego periodyku
filmowego w latach.
Kino, tak, ale nie, ale nie to, co
nie, nie, ale to jest, ale taka jest prawda, że on jest, no wiesz, jest, naprawdę, tak. Wiesz, ma takie podejście, że no, on robi to, co chce, nie? To, co mu pasuje i tak chce, ma tą wizję w głowie i chce ją przenieść idealnie tak, jak on to widzi, nie? Żeby to było dla niego coś, co chce oddać komuś, nie? I tak było właśnie w Ostatnim Jedi, jak mówi, że ten film mu nie był potrzebny, nie? Bo on się zafiksował na tym, że on chce pokazać historię Luka i Kylo, nie? Jak ich wygląda historia, czemu, co doprowadziło do tego ich rozbratu, nie? Czemu są teraz w tym miejscu? I nawet ta Rey mu tam nie była potrzebna, bo wiemy, jak Rey w Ostatnim Jedi. No jest tam, wiesz, ma swoje miejsce, ale no nie jest to, czego się spodziewałeś po pierwszej części, że to będzie jej film, nie? Że to będzie jej historia pokazana, a nie, Johnson miał pomysł na takie postacie i wiesz, że on by to dużo lepiej zrobił, jakby dostał film tylko o tych postaciach, o których chce robić, nie? I ten projekt oddzielny, nie? Żeby sobie dopowiedzieć rzeczy. No i wiemy, że dalej też tak będzie z tymi epizodami. Bo nawet jak będą następne części i nawet jak odejdą od Skywalkerów, to dalej epizody będą tym, wiesz, tym złotym cielcem, nie? Który musi się patrzeć i musi być dla wszystkich i tam sobie nie może za dużo szaleństw pozwolić, nie? No i dlatego ja liczę, że jednak będzie więcej tych filmów na boku i będą jakieś przeskoki czasowe, gdzie pozwolą komuś robić coś oddalonego od tej, wiesz, głównego kanonu, nie? Żeby... Takie Gwiezdne Wojny, gdzie możesz sobie poszaleć, a nie tylko się trzymać jakiejś konkretnej historii.
Gdyby no, był showrunnerem czegoś w rodzaju Mandaloriana na przykład na Disney+, nie? To widzisz, że taka historia by mu podeszła.
Znaczy no na dziś wiemy, że... No mówię, na dziś wiemy, że te 9 filmów to na razie wszystko, co jest o rodzinie Skywalkerów. Nie zdziwię się, jak prędzej czy później jeszcze stwierdzą, że o, to może jeszcze kontynuujmy losy dalej. Ale póki co wygląda na to, że będą jednak stawiać na te jakieś tam filmy poboczne i no i mówię, bardzo dobrze, nie?
A plus jeszcze dodam jeszcze tylko, że z tymi trylogiami, nie? Że od razu komuś daje trylogię, niech autor robi trylogię. No kurczę, oryginalna trylogia nie była robiona przez jednego autora, inna.
I nie była robiona z myślą o byciem trylogią.
Tak, nie była robiona z myślą o byciem trylogią, wiesz, mieliśmy w każdej części ktoś inny reżyserował, a jak jedna osoba się zajmowała trylogią, no to...
No właśnie, to najlepiej widać, co się stało, kiedy jeden gość stwierdził, że zrobi trylogię sam.
No, ale z drugiej strony, wiecie, no, przy starej trylogii byli różni reżyserzy, którzy dali troszkę różny ton, ale mimo wszystko i tak czuwała nad tym Lucas, nie? Jakby kreatywnie. I w sumie nie wiem, czy taki układ nie był właśnie najlepszy przy tych nowych filmach, gdzie mamy jedną osobę, która faktycznie czuwa nad tym kreatywnie, ale bierze kogoś, kto po prostu wyreżyseruje film, kto zajmie się tą kreatywną stroną, ale niekoniecznie już scenariuszową, nie? Jakby to, co się będzie działo w filmie, jakby linia fabularna i tak dalej, no powinna być mimo wszystko dziełem jednej osoby. Wiadomo, że nie tylko, nie tak jak było w prequelach, że tylko Lucas i nikt nie ma nic do powiedzenia, ale wydaje mi się, że lepiej, gdyby to była jakaś spójna wizja, natomiast wiesz, no...
Gdyby tylko istniało jakieś uniwersum filmowe, w którym coś takiego by działało, gdzieś... Gdyby ktoś kiedyś już coś takiego stworzył, można byłoby się na tym jakoś oprzeć, no ale ja, poczekamy. Wiesz,
nieprzypadkowo jest tylko jedno uniwersum, które w ten sposób działa i gdzie to chwyciło faktycznie, więc to też...
Ale to jest też jedyne uniwersum, w którym ktokolwiek próbował tego zrobić, bo to jest też zabawne, że jak popatrzycie na jakiekolwiek inne próby uniwersów, a kilka ich było w historii, to z jakiegoś powodu wszyscy chcieli robić uniwersa jak Marvel, ale nikt nie spróbował skopiować ich metody. Jak DC próbowało zrobić, to na przykład stwierdzi, że będzie to uniwersum Zacka Snydera i Zack Snyder miał być gościem, który miał zarówno robić filmy, jak i czuwać nad całym uniwersum, nie? I to się sypnęło kompletnie. Tutaj masz Kathleen Kennedy, która z kolei stwierdziła, że ona odsunie się i da kompletnie wolną rękę. I masz potem te dwa zupełnie niepasujące do siebie filmy Force Awakens i The Last Jedi, nie? I jak popatrzysz, i była cała masa innych Dark Universe, gdzie w ogóle tam nie była tylko banda garniaków, która próbowała to jakoś zebrać, ale nikt z jakiegoś powodu nie pomyślał, ej, to może jakby jeden gość czuwał nad tym konceptem całego świata, a twórcy pod nim robili, to może by zadziałało. I to mnie kompletnie rozwala, że w Hollywood wszyscy chcą uniwersum, ale nikt, ale nie tak jak Marvel. Nie zrobimy tak jak oni, bo chcemy być... Nie.
Bo mało kto jest gotów zaryzykować, żeby dać faktycznie tyle kreatywnej kontroli jednej osobie, która, wiesz, nie jest
ci, ale dają im trylogię,
jest niezależna w ten sposób. No ale wiesz, ten model, który miał Kennedy, teraz wprowadził Hammonda w DC i działa, nie? Tylko że tam mamy osobne filmy. Natomiast w przypadku Gwiezdnych Wojen, kiedy ta fabuła ma być jakoś ze sobą związana, no to kompletnie widać, że nie pasowało. Także tyle.
Z tym Snyderem to była kuriozalna sytuacja, nie? Że on robił te filmy, miał później pilnować, jak te filmy wyglądają, że są połączone. I wiesz, to jest typ, który zrobił film, spierdolił i może sobie sam przyklasnąć, że o, jest okej, nie? Bo ja teraz sprawuję pieczę nad tym uniwersum. Jakie to było, jak z Monty Pythona, nie?
Russo się o tym wypowiadali, jeszcze przewinął bodajże Civil War nawet, że oni nie mogą, robiąc Civil War, myśleć w tym momencie big picture, bo nie skupią się na filmie, bo potem masz milion cameo malutkiego Darkseida, który się nie mieści w filmie, wiesz, postać, która jest tutaj tylko po to, bo dowiecie się, co będzie w przyszłości, bo za trzy filmy chcemy wam pokazać, o co chodzi z tymi znakami na ziemi i z tym koszmarem i tym, że Batman zasypia i tak dalej. No wiecie, kiedy skupiasz się na całym uniwersum w swoim własnym filmie, no to robisz, to stajesz Batman i Superman, i Russo dokładnie o tym mówili, że to jest, jak to oni mówią, eye on the ball, i jak, że są w tym momencie w grze i mają skupić się na tym filmie, a jakby to nie do nich należy myślenie w tym momencie o uniwersum. I no, to działa, to ewidentnie działa. I szczerze mówiąc, mówisz, że Hamada na razie stosuje takie podejście, ale kto wie, czy to nie jest kwestia tego, że na razie takie podejście stosuje, a jak trochę dostanie, że tak powiem, ładnych klocków, to może z tego coś ułoży. Po prostu potrzebuje trochę fundamentów najpierw.
No, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, to chyba tyle. Czekamy w takim razie na jakieś newsy w kwestii kolejnych Gwiezdnych Wojen, ale przede wszystkim czekamy na Knives Out w polskiej wersji na noże. I premiera już 29 listopada, także coraz bliżej. Na szczęście obejrzymy przed tym gorącym okresem oscarowym, więc jak już wszyscy będą o tym mówić, to już będziemy po seansach. No dobra, słuchajcie, był z nami Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Napisów Końcowych. Trzymajcie się, cześć!